wywołała bardzo duże emocje. Pan prezydent przygotował swój projekt ustawy, tyle tylko, że on dotyczy tylko kodeksu karnego i właściwie no, też został ostro skrytykowany przez dziennikarzy, którzy zajmują się dezinformacją medyczną, bo w zasadzie ci dziennikarze uważają, że feler tej ustawy polega na tym, że nadal państwo reaguje, jeżeli dana osoba zaprzestała chemioterapii, tylko leczyła się witaminą C i umarła. I dopiero wtedy następuje reakcja państwa. Dorota Łoboda, co będzie się dalej działo w tej sprawie, pani poseł?
To jest bardzo szkodliwe weto. Spodziewam się, że będziemy ponawiać próbę przeprowadzenia. De facto to jest weto, bo wysłanie do tego Trybunału Konstytucyjnego i to nie pierwsze już ustawy dotyczącej pacjentów, to jest tak naprawdę zamrożenie, zablokowanie tej ustawy. Ona nigdy z tego Trybunału nie wyjdzie. Ta poprzednia już od roku tam siedzi i nikt się nią nie zajął. Nikt się tą ustawą nie zajął. I prawda jest taka, że pan prezydent mógł wysłać tę ustawę następczo do Trybunału Konstytucyjnego, ale pozwolić na jej funkcjonowanie, dlatego, że to jest kwestia bezpieczeństwa, zdrowia i często życia pacjentek i pacjentów, więc sądzę, że będziemy ponawiali próbę, bo propozycja pana prezydenta nie jest satysfakcjonująca, bo tak jak powiedziała pani redaktor, ta ustawa miałaby działać dopiero wtedy, kiedy ktoś poniesie jakąś szkodę, czyli znika cały ten komponent przeciwdziałania dezinformacji, nie będziemy mogli uprzedzić działań szkodliwych, nie będziemy mogli zablokować działań oszustów, jeśli oni będą opowiadali, że lewoskrętną witaminą C kogokolwiek wyleczą. Pan prezydent powiedział, że to zablokuje na przykład działalność zielarzy. No to jest nieprawda. Nikt Herbapolu nie będzie zamykał i nikt nie będzie bronił leczenia, nie wiem, bólu brzucha czy problemów żołądkowych miętą czy rumiankiem. Chodzi o to, żeby nikt nie powiedział, że rumiankiem to można wyleczyć nowotwór i ktoś nie będzie podawał się za lekarza, kiedy tym lekarzem nie będzie. Ale ta propozycja pana prezydenta nie tylko, że jest działaniem tylko i wyłącznie wtedy, kiedy już się wydarzy nieszczęście, ale to, co zauważyli już prawnicy, ona przede wszystkim ma jeden paragraf, który tak naprawdę wybija całkowicie zęby nawet tej propozycji. Bo w artykule 7 jest napisane, że nie popełnia przestępstwa określonego w paragrafie 1 lub 2, kto jedynie przedstawia informacje, opinie, oceny lub przekonania dotyczące postępowania leczniczego lub diagnostycznego, jeśli nie wprowadza umyślnie innej osoby w błąd. No to tak naprawdę to pod to można podciągnąć wszystko i każdy powie, że on nieumyślnie, no on przedstawia swoją opinię, że można lewoskrętną witaminą C wyleczyć nowotwór. Bardzo szkodliwe weto, czy wysłanie do Trybunału. Ta ustawa powinna zacząć działać po to, żebyśmy mogli przeciwdziałać dezinformacji, żebyśmy mogli chronić głównie chorych onkologicznie, rodziców małych dzieci, zanim wydarzy się nieszczęście, a nie po fakcie.
Bo mam takie pytanie do przedstawiciela pana prezydenta. Mam nadzieję, że Almin Gajadur na nie odpowie, bo to jest trochę taka sytuacja, że z jednej strony pan prezydent wysłał do Trybunału, a potem natychmiast zgłasza nowelizację. I ja myślę sobie tak, że pan prezydent chyba zakłada, że rzeczywiście to jest tylko pro forma to wysłanie do Trybunału, skoro od razu zgłasza nowelizację, no bo powinien zakładać jednak, że Trybunał się tym zajmie. I na przykład Trybunał uzna, że to jest zgodne z konstytucją. Wtedy pan prezydent musi natychmiast to podpisać, tak? Więc myślę sobie, że albo pan prezydent zakłada, że już się dogadał z Bogdanem Święczkowskim, że ta ustawa nie wejdzie w życie, no, bo innego wyjaśnienia tutaj nie widzę. Jak można wysłać do Trybunału i potem natychmiast nowelizację zgłaszać?
No, panie redaktor,
tak jakby nie brał pod uwagę tego, że nie, Trybunał może uznać to za konstytucyjne i musi to podpisać.
Czeka na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast jak obecna koalicja działa? No nie publikuje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
Ale pan prezydent mówił, że to nie szkodzi, że nie publikuje. On będzie realizował zalecenia Trybunału.
Od dwóch lat, ale to tak...
Ja rozumiem, prezydent mówił, że i tak będzie realizował
jasne,
te
tylko, że
orzeczenia.
Tak przy okazji właśnie mówię, że koalicja nie publikuje orzeczeń od ponad dwóch lat. I tutaj trzeba powiedzieć jasno, trzeba chronić pacjentów przed oszustami, szarlatanami. Pan prezydent jak najbardziej jest za takim rozwiązaniem. Tylko nie można zrównywać właśnie takich szarlatanów z osobami, które stosują zielarstwo, suplementy, bo w przypadku właśnie szarlatanów i też tych osób, które działają legalnie, grożą bardzo wysokie kary. Nie może to być,
nie
mogą te osoby być zrównywane. I
osób, które mówią jeszcze, o zaletach ziół. Nikt nie będzie za to karał.
Jeszcze jedna ważna rzecz, że tutaj urzędnik nich decyduje w tej ustawie, którą przygotowała koalicja. Natomiast pan prezydent chce, żeby sąd o tym, o karach decydował. Czyli jak najbardziej...
Pan prezydent nie ufa po prostu instytucjom państwa.
Nie, 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 pani poseł. Chcemy jak najbardziej walczyć z szarlatanami, tylko nie można przy okazji wywrócić stolika i nie można przy okazji uczciwych, którzy działają w zakresie, którym tak naprawdę nie szkodzą, nie można tych osób karać, nie można walczyć z takimi osobami. No, ale... Więc ja mam nadzieję, że jest ustawa pana prezydenta, parlament powinien się tym zająć, tylko no niestety wiemy, jak działa parlament, jak działa marszałek Czarzasty, a właściwie zamrażarka marszałka Czarzastego. 21 ustaw, które trafiły, ustaw prezydenckich, leżą w zamrażarce i nic się z nimi nie dzieje. Dobrych ustaw, tak, które powinny być
Pozwoli pan na dwa zdania. Po pierwsze, jeśli chodzi o 21 ustaw, to odsyłam pana do artykułu Konkret 24 i tam jest opisane dokładnie, co się dzieje z tymi ustawami. Nie jest prawdą, że 21 ustaw jest w zamrażarce. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, jednak to postępowanie jest oparte na przepisach postępowania administracyjnego. Czyli pan mówi nam tak, ZUS nie może nakładać kary na przedsiębiorcę, potem następuje normalna procedura, że ten przedsiębiorca może się odwołać do sądu. To jest taka sama procedura jak w tym przypadku. Urząd Skarbowy nie może nakładać kary na podatnika, ponieważ pan mówi, że to jest zbyt duża dowolność urzędnicza.
To jest blokowanie
urzędnicza.
Stron, pani redaktor, ale, tak, to jest blokowanie
ale
stron.
Ale tak samo jest z urzędnikami skarbowymi, którzy nakładają kary na przedsiębiorców.
Bardzo
to jest to
wysokie,
samo.
Bardzo wysokie
to jest to samo.
Kary.
Tylko, że tutaj nie chodzi nie, nawet o pieniądze, inne, tylko chodzi o życie rzeczy. I zdrowie ludzi. Czyli pan uważa, że urzędnik nie
ja
może
powiedziałem,
wydawać
ja powiedziałem, że z szarlatanami, z oszustami trzeba walczyć i za tym też jest pan prezydent jak najbardziej, tylko ta ustawa musi być dobrze przygotowana. Niestety obecna koalicja często nie umie przygotować dobrych ustaw.
Ale proszę zrozumieć,
pan
przeczytał tę nowelizację, którą pan prezydent proponuje? Czy pan przeczytał tę nowelizację?
Tak, widziałem tę nowelizację.
Dobrze, to na pewno zauważył pan, że to wszystko jest działanie następcze. To znaczy, jak ktoś już umrze i straci zdrowie, to dopiero wtedy będziemy ścigać sprawcę.
Pani redaktor, pan prezydent przygotowywał wielokrotnie dobre projekty ustaw i zmuszał koalicję, na przykład po takim wecie, to nie było akurat weto, ale w przypadku wet, do przygotowania, mimo że te ustawy niestety leżą w zamrażarce, ale wielokrotnie koalicja przygotowywała już dobre ustawy, które pan prezydent później podpisywał. I ja mam nadzieję, że zajmie się koalicja na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które jest na początku września, ustawą pana prezydenta.
Bożena Żelazowska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Czy prezydent panią przekonał, jeśli chodzi o uzasadnienie do wysłania tej ustawy do Trybunału?
Prezydent oczywiście ma prawo odesłać ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, aby zbadać ją pod względem zgodności z Konstytucją, ale problem szarlatanerii jednak pozostaje i ważne jest, aby państwo skutecznie go rozwiązało. Ja bym nie chciała, aby ta dyskusja o ustawie Lex Szarlatan sprowadzała się tylko do dyskusji medycyna kontra medycyna naturalna, bo tak naprawdę najważniejszy jest i nie możemy stracić z oczu pacjenta. Ważny jest pacjent i powinno się państwo tym zająć i powinno absolutnie reagować i nie mogą osoby, które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, odciągać pacjenta od leczenia, aby był skutecznie wyleczony i w dobrym czasie, bo tutaj często, jeżeli chodzi o schorzenia nowotworowe, bardzo ważny jest też czas. Nie możemy pozwolić, aby osoby bez kwalifikacji zajmowały się leczeniem pacjentów i tutaj to jest rzeczywiście nasza rola i rola państwa, abyśmy to rozwiązali.
Ale czy w jakikolwiek sposób widzi pani, no nie wiem, że można tę ustawę jakoś poprawić, podjąć dialog z prezydentem, cokolwiek ustalić, żeby te przepisy weszły w życie?
Tak, no prezydent ma swoją rolę, rząd ma swoją rolę, ale ważne, aby te instytucje porozumiewały się ze sobą. No jest dzisiaj sytuacja niestety inna, a tak jak mówię, nie możemy stracić z oczu pacjenta i w tej kwestii powinniśmy się porozumieć. Ta ustawa, która jest przygotowana, też wymaga poprawek i uważam, że Sejm powinien nad nią debatować, natomiast myślę, że to, co proponuje pan prezydent, weźmiemy oczywiście pod uwagę, ale pan prezydent proponuje zapis do innej ustawy, do kodeksu karnego, więc absolutnie nie widzi zapisów tej ustawy i tutaj myślę, że ta ustawa powinna być procedowana.
To Piotr Uściński, Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Panie pośle, jak pan głosował w Sejmie nad tą ustawą?
Wstrzymałem się. Nie miałem przycisku odesłania do Trybunału Konstytucyjnego, tylko przyciski są trzy, za,
czyli
przeciw,
nie był pan
albo
przeciwko.
Wstrzymać się. No tak, tak samo jak pan prezydent uzasadniał swoją decyzję.
Tak,
nie zawetował tej ustawy, tylko odesłał do Trybunału, dlatego że w tej ustawie znalazły się zarówno bardzo dobre zapisy, jak i bardzo złe. No i trzeba jakąś decyzję podjąć. W naszym przypadku w Sejmie można się było wstrzymać, bo nie jestem przeciwny walce z szarlatanami. Tak samo jak pan prezydent uzasadniając swoją decyzję o odesłaniu do Trybunału, nie jest przeciwny walce z szarlatanami. Wręcz odwrotnie. Jesteśmy za tym, żeby wyeliminować ludzi, którzy właśnie chcą zwalczać raka witaminą C, jak pani cały czas nawiązuje do tego przypadku. Natomiast pan prezydent wyraźnie zaznaczył, że w tych przepisach rozszerzono to zwalczanie również do ludzi, którzy nie robią krzywdy pacjentom, którzy po prostu stosują na przykład ziołolecznictwo.
No to jest nieprawda. Ale właśnie to jest nieprawda.
W takim razie ja myślę, jak że dobrze byłoby być może zamiast tego typu dyskusji w radio puścić w radio to, co mówił pan prezydent. Pan prezydent rzeczowo wyjaśnił, dlaczego odesłał do Trybunału Konstytucyjnego tę ustawę. Nie wiem, czy na waszej antenie były te słowa prezydenta, ale myślę, że warto te słowa tutaj słuchaczom puścić, żeby posłuchali, jak pan prezydent o tym mówi. Pan prezydent wyraźnie przedstawił swoje stanowisko.
Tak, powiedział, że firmy mogą czuć się zagrożone, bo urzędnik będzie podejmował decyzje w ich sprawie. Takie było uzasadnienie.
Jeżeli
w przypadku ZUS-u i Urzędu Skarbowego też tak się dzieje.
Jeżeli ustawa daje możliwość urzędnikowi zablokowania jakiejś działalności, która może nie być zupełnie szkodliwa dla nikogo, która może wspierać leczenie. Jeżeli ktoś nie podważa medycyny, nie tłumaczy ludziom, żeby przestali używać medykamentów przepisanych przez prawdziwych lekarzy, jeżeli nie ma tego typu działań, to nie powinno się takiej działalności wstrzymywać. Jest duża liczba Polaków, którzy korzystają z ziołolecznictwa, którzy korzystają z różnych niestandardowych metod leczenia, z suplementacji i diety. I oczywiście może nam się to podobać lub nie podobać, ale mają do tego prawo i powinni
ale
mieć do tego prawo.
Ale nikt tego nie neguje, panie pośle.
O to chodzi, że w tej ustawie do jednego worka zostali wrzuceni i szarlatani i właśnie
Takie osoby, które mówią, w jakich sprawach rzecznik praw pacjenta może interweniować. I nawet państwu powiem, że jeśli chodzi o uprawnienia rzecznika praw pacjenta, to on je ma, tylko w stosunku do instytucji medycznych i do lekarzy, a nie ma w stosunku do osób, które nie mają uprawnień medycznych. Na tym polega paradoks.
No. Najlepsza sytuacja, pani redaktor, byłaby, żeby w tej chwili rządzący przestali robić te wszystkie szopki wokół Trybunału Konstytucyjnego, żeby zaczęli publikować orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli będą publikowali, to Trybunał myślę, że będzie mógł sprawnie funkcjonować, będzie wiedział, że jeżeli przedstawi opinię do ustawy, a w tej ustawie może się okazać, że Trybunał 90% tej ustawy uzna za konstytucyjne i wskaże projekt. Tylko na przykład 10% niekonstytucyjnych
Proszę
przepisów.
Proszę państwa, przypomnijmy, że jeśli chodzi o Trybunał...
I wtedy mamy rozstrzygnięcie przez Trybunał Konstytucyjny, państwo je publikujecie i wiemy, jak ma funkcjonować ustawa.
Jeśli chodzi o Trybunał, to przypomnę państwu, że mamy problem nie tylko dublerów, ale także czworga sędziów, którzy nie są dopuszczani do orzekania.
Ale największy problem, pani redaktor, jest takie, że nie są publikowane wyroki Trybunału od 2 lat.
Czworo
nie są
sądziów
publikowane.
Nie dopuszczono do orzekania mimo zabezpieczenia
co
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
To jest jakie ważne. Jakie ma znaczenie, kto jest dopuszczony
do orzekania?
To jest ważne. W ogóle orzeczenia są niepublikowane.
Ale, państwo, no, ale ja to jest bardzo ważne, kto jest dopuszczony do orzekania.
To jest
kluczowe, bo jednak Trybunał nie działa w pełnym składzie. To jest
wybrał tych sędziów. Proszę państwa, bo ja chciałam zmierzać jedno słowo tylko, pani poseł, bo chciałabym nowy temat zacząć już.
Ja chciałam tylko doprecyzować, że ta ustawa miała na celu ograniczenie działalności osób, które podają się za lekarzy, a lekarzami nie są i które proponują, nie wiem, zioła albo jakieś dziwne terapie.
To trzeba było tak przygotować tą ustawę.
Zamiast na przykład chemioterapii. Jeżeli ktoś zaleci picie rumianku na laktację, to świetnie i nikt mu tego nie zabroni. Ale jeżeli powie, że okładami z rumianku da się wyleczyć nowotwór piersi zamiast chemioterapii, to wtedy taka osoba będzie miała zablokowaną działalność.
Proszę dodać jeszcze, pani redaktor, że absolutnie musimy zrobić wszystko, aby nie dopuścić do tego, że wykorzystujemy strach ludzi chorych, którzy zwracają się do szarlatanerii. Musimy zablokować te działania i oczywiście jako rząd zrobimy wszystko w tej sprawie, żeby nie wykorzystywać strachu i nieszczęścia ludzkiego.
Proszę państwa, chciałam zacząć już nowy temat, a mianowicie premier Donald Tusk, minister finansów Andrzej Domański przedstawili propozycje podatkowe. One sprowadzają się do tego, że podniesiony byłby ten próg na granicy 12% i 32% byłaby wprowadzona nowa stawka. Byłyby ograniczenia związane z wykorzystaniem ryczałtu przez przedsiębiorców i podwyżka CIT-u dla największych koncernów. I ta propozycja wzbudziła bardzo dużo emocji i chciałam zapytać Alwina Gajadura, jak ocenia te zmiany. Słyszę z kancelarii prezydenta, że pan prezydent uważa je raczej za niedopuszczalne.
Znaczy powiedzmy tu wprost, premier Donald Tusk jest oszustem. Jest oszustem, oszukał Polaków. W kampanii wyborczej obiecywał kwotę wolną od podatków 60 tysięcy złotych. I co się stało? Już kilka dni po objęciu rządów premiera o tym zapomniał. Deficyt budżetowy jest przeogromny. Ten rząd, Donald Tusk i minister finansów nie radzą sobie z deficytem, nie radzą sobie z zarządzaniem finansami i próbują teraz przed wyborami zrobić jakąś wydmuszkę tak naprawdę. Od roku leży w zamrażarce marszałka Czarzastego dobry projekt pana prezydenta Karola Nawrockiego PIT Zero Rodzina na Plus.
Pan a ma źródła finansowania wskazane?
Pan prezydent chce, żeby Polacy mogli lepiej funkcjonować i dlatego chciał zwolnić z podatku dochodowego rodziny z dwójką lub większą liczbą dzieci. Podniesiony został również w propozycji pana prezydenta próg pierwszy próg podatkowy do 140 tysięcy złotych. A Donald Tusk robi jakąś wydmuszkę. Tutaj podwyższa niby ten próg do 130, jakieś wprowadza kosmetyczne zmiany, które może będą dobre dla lepiej zarabiającej klasy średniej. To się szacuje, że około 2,5 miliona osób na tym skorzysta, ale większość obywateli na tym nie skorzysta,
ale
bo
mam pytanie.
Kwota wolna od podatku, tak jak powiedziałem, Donald Tusk, który jest oszustem, oszukał
dobrze,
Polaków.
Używa pan mocnych słów. Czy ja w takim razie ja mogę też uważać, że Karol Nawrocki jest oszustem, ponieważ powiedział w kampanii wyborczej, że obniży ceny prądu o 1/3. Nie mówił, że złoży
przygotowany projekt. Jest przygotowany projekt.
I że podpisze ustawę o statusie osoby najbliższej. To również obiecał i jest oszustem.
Pan prezydent powiedział, że podpisze projekt ustawy o statusie osoby najbliższej, a nie o związkach partnerskich.
Ale to była ustawa o statusie osoby najbliższej.
Wy przygotowaliście ustawę o związkach partnerskich i próbujecie tutaj
tylko postawmy kropkę na D. Ja słuchałam Krzysztofa Stanowskiego na debacie u prezydenta z okazji rocznicy zaprzysiężenia i wasz ulubieniec, bo przecież pan prezydent kocha Stanowskiego, powiedział tak. Pan prezydent powiedział, że obniży ceny. Nie mówił, że złoży projekt.
No ale jeżeli ma...
Nie mówi, że
ale jeżeli ma zamrażarkę marszałka Czarza z tego, jeżeli pan prezydent wskazał źródła finansowania...
Pan prezydent
realizuje skutecznie swoje obietnice wyborcze. Niestety jest blokowany przez Sejm, przez koalicję 13 grudnia, przez koalicję, przez... Można powiedzieć otwarcie, oszusta Donalda Tuska, który... Gdzie jest 100 konkretów? Gdzie są konkrety, które miały być 100 konkretów na 100 dni?
Jeszcze
pani
raz
redaktor.
Pan prezydent nie obiecywał, że złoży projekt.
Złożony jest projekt.
Obniżę.
Są wskazane, pani redaktor, źródła finansowania i co jest? Leży dobra ustawa, która obniżyłaby rachunki Polek i Polaków, tylko obecna koalicja Donald Tusk to blokuje. Jak większość dobrych ustaw, bo Donald Tusk zrealizował może 1/3 albo i mniej konkretów i teraz pewnie w kampanii wyborczej znowu z tymi konkretami będzie wychodził.
Proszę
natomiast
Państwa,
Polacy już nie dadzą się nabrać.
Propozycji.
Ja mam nadzieję, że Polacy już będą wiedzieli, że po raz trzeci Donaldowi Tuskowi nie można uwierzyć. 8 lat temu, czyli 10 lat temu jak rządził, oszukał. W pierwszej kadencji, w drugiej
bardzo
oszukał.
Bardzo proszę
i tak
dać
naprawdę,
innym
już, i tak
wypowiedzieć
naprawdę,
się.
Nie realizuje obietnic.
Przypomnijmy, że pan prezydent wskazał źródła finansowania obniżki tych cen za prąd w opłatach z ETS, a jednocześnie chce ETS zlikwidować, więc bardzo to jest ciekawe źródło, które pan prezydent i obóz PiS chcą zlikwidować. Ale wracam do tych propozycji podatkowych, bo zarzut jest taki, po pierwsze, i tu zwracam się do pani poseł Obody, że najmniej zarabiające osoby nie zyskują na tym nic. Poza tym per saldo tak naprawdę podatnicy, firmy muszą zapłacić więcej podatków. Oprócz tej jednej grupy w okolicach 12-19 tysięcy złotych miesięcznie. Natomiast generalnie jednak wpływy wzrosną, więc per saldo jest to podwyższenie podatków.
To jest propozycja, która w przeciwieństwie do propozycji pana prezydenta wskazuje racjonalny sposób finansowania zmian podatkowych. I to nie jest tak, że można zaproponować dowolne rzeczy bez wskazywania źródeł finansowania. Pan prezydent obiecuje gruszki na wierzbie i ile by pan nie krzyczał, tutaj i ile razy by nie obraził pan premiera Tuska, to nadal te ustawy, które składa pan prezydent, nie mają żadnych źródeł finansowania. Pan prezydent wetuje podwyżkę akcyzy, podwyżkę podatku cukrowego, zyski nadmiarowe od firm, które mogłyby zasilić budżet. Ta propozycja jest racjonalna. Ona posłuży blisko 3,5 miliona obywateli, bo oni właśnie na tym zyskają. Tak, jest to klasa średnia, ale też przypomnijmy, że ci najmniej zarabiający od 2023 roku ich płaca minimalna znacznie wzrosła, bo w 2023 roku to było około 3,5 tysiąca, a w tej chwili jest 4900. Więc to nie jest tak, że ci, którzy najmniej zarabiają w czasie naszych rządów, nic nie zyskali.
Na nic nie ma pieniędzy w czasie naszych rządów.
Ja bym jednak bardzo pana prosiła, żeby pan pozwolił mi dokończyć, proszę, ponieważ pan bardzo długo zajmował czas krzycząc i obrażając pana premiera, a ja nie obrażając nikogo, chciałabym po prostu dokończyć. I teraz jest to propozycja, która podnosi drugi próg podatkowy, która jest skierowana faktycznie do klasy średniej, w której znaleźli się w tej chwili na przykład nauczyciele i nauczycielki, którzy po podwyżkach wpadają w ten drugi próg. I tak naprawdę nie podnoszenie tego progu przez kilka lat było ukrytym podnoszeniem podatku, bo rosły płace, a ten próg stał w miejscu. Pani tak poseł, naprawdę ten próg powinien być co jakiś czas podnoszony i to się właśnie wydarzy. Natomiast pan prezydent, tylko jeszcze jedno zdanie, stał się niewolnikiem deklaracji, którą podpisał Sławomirowi Mentzenowi. I to jest zasadniczy problem, że mamy prezydenta, który jest na pasku Sławomira Mentzena i który teraz niczego nie zrobi, bo do czego się zobowiązał w kampanii.
Po pierwsze Sławomir Mentzen i deklaracja, i którą skutecznie realizuje, jest tylko
przez
koalicję.
Ja to uważam, że trzeba jednak liczyć do dwóch. Jak jest po pierwsze, to potem jest coś po drugie, ale okej, bo wydaje mi się, że trzeba umieć liczyć do dwóch, ale to już zostawmy to. Bo pani poseł, problem polega na tym, że mogliście zgłosić projekt ustawy, który po prostu podnosi próg podatkowy dla osób, które zaczynają płacić 32%. W zamian, znaczy miejsce takiego projektu dostaliśmy dość skomplikowany projekt jeszcze wprowadzający dodatkową stawkę. I ja odnoszę wrażenie, że kalkulacja polityczna była następująca. Prezydent i tak to zawetuje, a państwo będziecie mieli usprawiedliwienie, że no nie dało się tego progu podnieść, bo pan prezydent zawetował.
No ale to jest kompleksowa propozycja, która również pokazuje, że nie tylko podnosimy ten próg, ale również robimy coś, co będzie korzystne dla budżetu, że firmy, które mają powyżej 200 milionów, będą płaciły wyższy CIT, że ustalamy niższą wysokość ryczałtu. Sami wiemy, jakie powszechne oburzenie wywołało to, że osoby będące na ryczałcie i zarabiające miliony cały czas tak naprawdę dokładają się do budżetu bardzo niewiele. To wymaga jednak kompleksowej propozycji, a nie prostego podniesienia progu podatkowego.
To pytanie do pani poseł Bożeny, do pani minister Bożeny Żelazowskiej, bo to jest tak, Ryszard Petru, czyli niegdyś członek Trzeciej Drogi, dzisiaj właściwie już nie wiem, gdzie jest Ryszard Petru, ale był w Polsce 2050, mówi tak, firm powyżej 50, które zarabiają, mają, jak rozumiem, przychody 50 milionów euro, to jest około 4,5 tysiąca. To jest sól polskiej przedsiębiorczości i nasze dobro narodowe. Zatrudniają kilka milionów pracowników. Dlaczego i za co mają być ukarani wyższym podatkiem? Czy może pani odpowiedzieć na to pytanie Ryszarda Petru?
Ja myślę, że na pytanie Ryszarda Petru powinien odpowiedzieć Ryszard Petru, bo pewnie ma jakieś przemyślenia w tym temacie. Natomiast ja odpowiem i państwu, i pani redaktor na pytanie dotyczące zmian podatkowych w taki oto sposób, że każde rozwiązanie, które pozostawia w kieszeni osób pracujących, podatników więcej pieniędzy, jest rozwiązaniem dobrym i krokiem w dobrą stronę dla nas, dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ważne jest, aby system podatkowy był przewidywalny i aby też nie ucierpiały małe firmy i
dla
małe
firm.
Przedsiębiorstwa.
A PSL się obsadził w roli rzecznika biznesu.
Ale właśnie dlatego mówię, to aby był system podatkowy przewidywalny i aby na nim nie ucierpiały małe firmy i przedsiębiorstwa. I chcemy do kwoty wyższej od podatku dochodzić powoli, dochodzić stopniowo i przewidywalnie, tak aby mieć też kontrolę nad budżetem finansów państwa. I nasza propozycja, przypomnę i raz jeszcze powiem głośno, jest bardzo przewidywalna i bardzo rozsądnie przewidziana, jeżeli chodzi o rozłożenie w czasie. Otóż do Sejmu wpłynął projekt ustawy zmieniającej ustawę o kwocie wolnej od podatku. Mówiliśmy o tym i w kampanii wyborczej i obiecaliśmy to wyborcom i taki projekt wpłynął 7 kwietnia, mówiący o tym, że kwota wolna od podatku do 60 tysięcy złotych mogłaby być rozłożona w czasie. W pierwszym roku do 35 tysięcy złotych, w następnym do 45, w trzecim do 60 tysięcy złotych. Mamy też rozwiązania, które mówią, że do tej kwoty możemy dochodzić w okresie 5-letnim, co uważam, że zabezpiecza stabilność finansów państwa. I to jest nasza propozycja. Tutaj, kiedy rozmawiamy w rządzie o tym, no słyszymy, że nie ma na to przestrzeni finansowej, ale chcę naszych wyborców i państwa zapewnić, że będziemy o tym projekcie mówić i będziemy skutecznie go forsować. Mamy nadzieję, że tak się stanie. On zabezpiecza z jednej strony finanse państwa i kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych, która pozostawia w kieszeni podatnika jeszcze więcej pieniędzy.
To głos będzie miał teraz pan poseł Piotr Uściński z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, tylko ja od razu, panie pośle, muszę powiedzieć, że opowieść Mateusza Morawieckiego o tym rosnącym długu jest niezwykle irytująca i powtórzę to jeszcze raz. Za czasów Mateusza Morawieckiego jesienią 2023 roku powstał raport w Ministerstwie Finansów, który się nazywa Zarządzanie długiem sektora publicznego. I raport z czasów Mateusza Morawieckiego wskazywał, że dług publiczny będzie narastał lawinowo i deficyt, chyba że zostaną podniesione podatki albo obcięte wydatki. To jest konkluzja raportu rządu Mateusza Morawieckiego. Jest to scheda po pandemii oraz po skutkach wojny w Ukrainie, to nie ulega wątpliwości, ale niestety w waszej narracji te fakty jakoś się nie pojawiają. Bardzo proszę, panie pośle.
I rozumiem, że pani już uprzedza, że będzie zirytowana tym, co powie
Nie lubię, jak się dezinformuje słuchaczy. To tylko tyle. Wolę się trzymać faktów. To jest raport rządu Mateusza Morawieckiego. Wszystkich zachęcam, można go znaleźć w sieci.
Rozumiem, chciałem mówić o podatkach, ale muszę się odnieść w takim razie do zadłużenia, bo pani o zadłużeniu, więc ja muszę o zadłużeniu powiedzieć i tylko jeden konkretny fakt. Przyszliśmy do władzy jako rząd Mateusza Morawieckiego, rząd wcześniej Beaty Szydło. Zadłużenie Polski to było 51% PKB. Koniec 2023 roku zeszło do 49%
było 18%
PKB.
Inflacji za waszych rządów.
Niech pani mi da jedno zdanie dokończyć.
No nie, bo to ma znaczenie. Ale... Właśnie inflacja ma związek z tymi liczbami. Było 18% inflacji i to ma wpływ na te liczby. Ale bardzo proszę, to słuchacze muszą wiedzieć, bardzo proszę. Chyba, dobrze, że pan nie wie tego, że inflacja ma wpływ na te liczby.
W takim razie muszę rozbudować jeszcze to zdanie o odniesienie się do inflacji i bardzo chętnie to zrobię. Ale pani mi da to pierwsze zdanie skończyć, a w drugim będę mówił o inflacji.
Błagam, niech pan nie dezinformuje słuchaczy.
Przyszliśmy do władzy, 51% PKB to było zadłużenie państwa. Odchodziliśmy, zeszło do 49% PKB, 2,5 roku rządów Donalda Tuska, mamy 60-kilka% PKB zadłużenie państwa. To są fakty bezsprzeczne. Jak to się ma do inflacji? Zadłużenie jest podawane w liczbach, w jakiejś kwocie, odnosi się do PKB, które... Inflacja jest tutaj przezroczysta, można powiedzieć.
Nie, oczywiście, nie, oczywiście, nie, że tak. Musimy naszych słuchaczy odesłać do opinii ekonomistów. Naprawdę nie jest, panie pośle.
Pani redaktor, PKB...
Ja nie twierdzę, że to była wina PiSu tylko. Ja twierdzę, że były inne obiektywne przyczyny.
Jeżeli inflacja, putinflacja, na całym świecie była inflacja, ale jeżeli ta inflacja ma wpływ, to ona ma wpływ i na
przychody państwa.
Na wszystko ma wpływ. Również na PKB. Również na PKB ma wpływ inflacja. Wobec czego, jeżeli odnosimy zadłużenie do inflacji, to jest najbardziej wiarygodna, obiektywna metoda podawania zadłużenia. Gdybyśmy to zadłużenie podawali w liczbach, w złotówkach, to wtedy można mówić, że tam ma znaczenie inflacja. Natomiast jeżeli podajemy w procencie PKB, to jest najbardziej obiektywny, stosowany na całym świecie standard. I fakty są takie. My zmniejszyliśmy zadłużenie, obecna koalicja już podniosła
panie pośle,
je o kilkanaście procent.
Mateusz Morawiecki przewidział narastanie długu, bo to jest konsekwencja wydarzeń z przed 23 roku. I Mateusz Morawiecki to przewidział. I niech pan przeczyta ten dokument.
Dobrze,
naprawdę.
Pani rozumiem, pani uważa, że
nie, ja się posługuję dokumentami rządu Mateusza Morawieckiego.
Rozumiem, że pani teoria jest taka, że specjalnie oddaliśmy władzę, żeby następcy...
To był realistyczny dokument.
Przejdźmy
do tych propozycji podatkowych. Tak, bardzo proszę.
Bo pani kolejne wątki mi przedstawia, ja się do nich odnoszę. Natomiast chciałbym o tych podatkach. Po pierwsze, rządzącym polecam, żeby przyjrzeli się, jak była prowadzona polityka w podatku, na przykład CIT za rządów Mateusza Morawieckiego. My spowodowaliśmy, że wpływy z podatku CIT do Skarbu Państwa zwiększone zostały. Mniej więcej o trzykrotnie zwiększone zostały wpływy. Na przestrzeni tych lat nie podnieśliśmy w żaden sposób CIT-u, a wręcz odwrotnie obniżaliśmy go. I państwo, brakuje wam jakichś mądrych, uczonych głów. Nie wiem, czy się kierujecie tylko sztuczną inteligencją, która wam podpowiada, czy nikt z was nie był na studiach ekonomicznych, czy nie znacie krzywej Laffera, która mówi wprost, nie da się podnosić w nieskończoność podatków, bo podnoszenie podatków w pewnym momencie nie powoduje już wzrostu przychodów do budżetu państwa, tylko będzie powodowało spadek przychodów. I państwo chcecie zastosować metodę wzrostu podatku CIT, która w pierwszym roku być może da wam wzrost, bo firmy nie zdążą wyhamować i jeszcze ten podatek wyższy będzie. Natomiast strategicznie dla budżetu państwa to jest głupi pomysł, dlatego że podnoszenie drastyczne podatku CIT dla średnich i dużych przedsiębiorstw spowoduje, że faktycznie gospodarka będzie hamowała. Być może w pierwszym roku będziecie mieli wzrost wpływów, ale w kolejnych doprowadzicie do zahamowania gospodarki. To jest bardzo złe rozwiązanie, na które nie można się zgodzić. Ten wzrost podatku CIT to nie jest dobre rozwiązanie. Proszę wrócić do podstawowych wykładów z ekonomii, z podatków. To nie jest dobre rozwiązanie. Chcecie wyhamować produkcję w Polsce, chcecie wyhamować średnie przedsiębiorstwa, chcecie znowu podnieść podatek, czyli ograniczyć możliwość korzystania z ryczałtowego rozliczenia polskiej klasie średniej przedsiębiorcom, małym, średnim przedsiębiorcom. No to jest znowu podnoszenie podnoszenie podatków tym, którzy odpowiadają za wzrost gospodarczy, tym, którzy napędzają polską
gospodarkę. Panie pośle, ale rząd Mateusza Morawieckiego też to zrobił. Dlatego, że wprowadził zasadę, że składka zdrowotna nie jest odliczana i wielu drobnych przedsiębiorców odczuło to bardzo boleśnie. Pamiętam.
W zamian za to chcecie podnieść w podatku PIT próg ze 120 do 130 tysięcy, co jest kosmetyczną zmianą, niewiele wnoszącą realnie. Natomiast ten dalszy wzrost, okazuje się, że chcecie, żeby dalej podnieść ten próg, chcecie podnieść stawkę podatku PIT z 12 do 24%, bo wam się nie podoba, że wprowadziliśmy podstawową stawkę podatku PIT na 12%, a państwo chcecie to rozbudować jeszcze o 24%.
Forma byłaby taka, że 12%, 24% i 32%.
W naszym przekonaniu trzeba pozwolić Polakom zarabiać pieniądze, pozwolić, aby wzrost awanse zawodowe, aby wzrost wynagrodzeń faktycznie przełożył się na sytuację w portfelu, na to, żeby polskie rodziny miały więcej pieniędzy do dyspozycji, a nie na to, żeby następował wzrost wpływów podatkowych z PIT.
Czyli raczej jest pan za tym, żeby ani nie podnosić podatków, ani nie ciąć wydatków, tak? Rozumiem, że taka jest pańska koncepcja, jeśli chodzi o
pan... Jeszcze się nie odniosłem w ogóle, pani redaktor, czy pani słyszała coś o wydatkach mojej strony?
Przepraszam, zrozumiałam pańskiej wypowiedzi.
Na razie mówię o propozycjach podatkowych rządu. Natomiast co faktycznie państwo powinniście zrobić, jeśli chodzi o podatki? Spójrzcie na skuteczną politykę ograniczenia szarej strefy, ograniczenia działalności karuzel VAT-owskich zarządów Prawa i Sprawiedliwości, zarządów Mateusza Morawieckiego. My żeśmy likwidowali te miejsca, gdzie przestępcy wyciągali z systemu podatkowego pieniądze. I to powinniście kontynuować. Tymczasem wam nie wiadomo, dlaczego wzrost PKB teoretycznie jest, ale praktycznie wam nie wpływają podatki tak, jak powinny wpływać, bo po prostu nie panujecie
nad tymi podatkami. Ja niestety muszę znowu sprostować to, co pan mówi. Luka VAT-owska rzeczywiście została ograniczona przez rząd PiS w 2016 roku. To jest prawda. Natomiast zaczęła narastać w 2022 roku lawinowo za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj w dużej mierze została ograniczona od czasu 22 roku.
Niech pani spojrzy na liczby.
Ja właśnie zalecam to.
Wpływów podatkowych nie ma. Mamy rozwój gospodarczy, a wpływów podatkowych nie ma takie, jakie były zakładane. Dlaczego?
Ale panie pośle,
dlaczego?
Ja wszystko rozumiem, tylko znowu pan dezinformuje, dlatego że struktura wydatków się zmieniła w tym sensie, że została część przekierowana do samorządów i nie można od tego abstrahować. Ale pani poseł, pani minister Żelazowska prosiła głos, ale krótko.
To przekazaliśmy my bardzo duże pieniądze w tak zwanym Polskim Ładzie, z Polskiego Ładu.
Tak, jasne. Kolego pośle,
inwestycje w samorządach do tej pory są. Państwo takich programów inwestycyjnych dla samorządów nie wprowadziliście.
Pani minister, króciutko.
Oczekujemy, że też poprzez przekazywanie pieniędzy samorządom na inwestycje powinniśmy cały czas stymulować polską gospodarkę.
Pani minister, zanim się odniosę do ustawy podatkowej, wspomnę właśnie o ustawie, która zmieniła finanse polskich samorządów za naszych rządów na dobre, bo państwa rząd zupełnie zdestabilizował gospodarkę finansową samorządów. I dzisiaj, kiedy rozmawiamy z samorządowcami, słyszę, że wreszcie mogą zaplanować swój budżet, a nie czekać na to, jakie będzie uznanie i ktoś przyjedzie z czekiem i wręczy ten czek. Natomiast wracając do podatków, raz jeszcze głośno powtórzę, bo z tej dyskusji i z tego monologu właśnie, który wygłosił kolega poseł, niewiele wynika, ale przedsiębiorcy pamiętają, że składka zdrowotna za waszych rządów została podwyższona i ona bardzo mocno uderzyła w polskich przedsiębiorców. A ja raz jeszcze powtórzę, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma konkretną propozycję. Konkretną propozycję, która jest też wyliczona i która jest rozłożona w czasie, a będą wpływy i do budżetu, ale też to będzie korzystne dla małych firm i polskich
przedsiębiorców. Ograniczenie tego poziomu, z którego można korzystać z ryczałtu, też jest poważnym wyzwaniem dla małych firm.
Ważne jest też ile zostanie w kieszeni podatnika. Dla rodziny, która pracuje na etacie, gdzie dwie osoby pracują i zarabiają do 6 tysięcy złotych, 6 tysięcy złotych, to po wyliczeniach wychodzi, że na koniec roku to jest zysk 7 tysięcy złotych. Więc ja myślę, że na takie konkretne rozwiązania...
Mówi pan minister o wspólnym opodatkowaniu.
Tak,
teraz.
Ale na takie konkretne rozwiązania, gdzie fizycznie w kieszeni podatników osób pracujących zostanie kwota, niebagatelna kwota, ta kwota wpływa również do polskiej gospodarki. To ożywia polską gospodarkę. I myślę, że w takim kierunku te rozwiązania, które proponujemy, powinny iść. I one są konkretne i bardzo racjonalne.
Chciałam zapytać państwa o sprawę Marcina Romanowskiego, bo to jest jednak bulwersujące, że poseł na Sejm z klubu Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że znalazł się w Naddniestrzu, twierdzi, że dostał dokument legalizacyjny, czyli ponieważ jest to region kontrolowany przez służby rosyjskie, to znaczy, że służby rosyjskie wydały mu ten dokument. To, że ten wniosek wysłany do sądu jest autentyczny, potwierdził mecenas Bartosz Lewandowski. No i to jest niepokojące, że taka osoba, która miała dostęp do informacji niejawnych, no znalazła się w regionie kontrolowanym przez Kreml. To jest punkt pierwszy. A punkt drugi, czy państwa nie bulwersuje to, że nadal ta osoba należy do Prawa i Sprawiedliwości? Alwin Gajadur.
Panie redaktor, po pierwsze... Z tego, co czytałem w mediach, to nie wiadomo, gdzie pan poseł Romanowski.
Ale on sam twierdzi, że tam jest i ja o tym mówię. Czy to pana nie bulwersuje?
Ja nie słyszałem tej wypowiedzi.
Pani mówi, że on tak twierdzi. A pani, to nie jest dezinformacja?
Ja wczoraj czytałem chyba na portalu Onet, że nie wiadomo, gdzie jest pan
ja
poseł Romanowski.
Ja mówię o wniosku wysłanym do sądu okręgowego. Mówię o wniosku wysłanym do sądu okręgowego.
Nie wiadomo, gdzie jest pan poseł Romanowski.
Dlatego, ale panowie, jeszcze jedną rzecz wyjaśnijmy. Ja nie wiem, gdzie jest Marcin Romanowski.
Ja tylko twierdzę,
że faktem jest, może dezinformować. Na przykład portal pana Karnowskiego dezinformował, że Romanowski jest w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że nie jest, więc oczywiście pan Romanowski może dezinformować. Mi chodzi o samą groźną deklarację jego, że on bardzo prosi wysyłać wszystkie pisma do niego, do Naddniestrza. Czy to państwa nie... Bo ja w tej chwili nie dyskutuję, gdzie on jest. Ja mówię o jego deklaracji.
Ale ja takiej wypowiedzi nie słyszałem.
Zawarte we wniosku do sądu okręgowego o wydanie listu żelaznego.
Nie widziałem wniosku. Pani wybaczy, pani redaktor, ja takiego wniosku nie widziałem.
Był oficjalnie przedstawiany przez sąd okręgowy. Zalecam serdecznie odsłuchać... w tej sprawie konferencję prasową rzecznika prokuratury oraz rzeczniczki Sądu Okręgowego.
Natomiast trzeba powiedzieć, że obecna władza zamiast robić cokolwiek pożytecznego, chociażby walczyć z mafiami VAT-owskimi, no to czym się zajmuje? Ściganiem opozycji od ponad 2 lat, 2,5 roku to jest praktycznie codzienne ściganie opozycji. Najpierw był minister Bodnar, no, który się nie wykazał, widać, przed Donaldem Tuskiem.
Zbronić człowieka, który ucieka na terytorium
Ale ja nie bronię nikogo, tylko mówię czym się... Ale ja pani poseł mówiła, żeby nie przerywać, to proszę nie przerywać i proszę wypić może wody trochę na uspokojenie. Natomiast wy się zajmujecie tylko ściganiem opozycji od 2,5 roku. Mafie VAT-owskie mają się dobrze. Krajowa Administracja Skarbowa w tym zakresie mało co robi, bo właśnie ściga opozycję. Był minister Bodnar, nie wykazał
Panie
się przed
pośle,
Donaldem
pan,
Tuskiem, jest minister Żurek.
Panie to czy pan zna liczby dotyczące luki VAT-owskiej od 2022 roku?
Wpływy są dużo niższe z VAT-u, niż było to za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Dużo niższe.
Nie, powtórzę jeszcze raz. Luka VAT-owska w 2022 roku osiągnęła rozmiar rekordowy, po czym systematycznie rok do roku spada. Ale rozumiem, że nie chce pan się wypowiadać na temat Marcina Romanowskiego, bo troszkę...
Ja nie wiem, gdzie jest pan. Nie wiem, gdzie jest pan Marcin Romanowski. Tak jak powiedziałem, nie wiem tego, gdzie jest pan Marcin Romanowski.
Dorota Łowoda.
To jest absolutnie kompromitująca historia i oczywiście może pan opowiadać, że my ścigamy posłów opozycji, tyle tylko, że zarówno Zbigniew Ziobro, jak i Marcin Romanowski mają bardzo poważne zarzuty o charakterze kryminalnym. Nie związane są one z tym, że oni są teraz w opozycji, tylko z tym, że kiedy byli u władzy, nadużywali swoich uprawnień i przeznaczali środki z Funduszu Sprawiedliwości na tworzenie imperium medialnego, na wyprowadzanie stamtąd środków, za co są już pierwsze również osoby skazane, więc to nie jest wymyślona historia po to, żeby nękać opozycję. I bardzo się dziwię, że ktokolwiek broni obu panów, podczas kiedy po pierwsze uciekają przed polskim wymiarem sprawiedliwości, po drugie są cały czas posłami na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, nie wypełniają swoich obowiązków, a dla Prawa i Sprawiedliwości to nie jest żaden problem. I wciąż znajdują się kolejne osoby, które próbują ich bronić i próbują mówić, że to jest jakaś zemsta polityczna. Nie, to nie jest zemsta polityczna, a to, że ktoś najprawdopodobniej przekroczył granicę i znalazł się, w każdym wymiarze przekroczył granicę, najprawdopodobniej fizycznie, bo znalazł się na terytorium kontrolowanym przez Kreml, jak również w zakresie takim moralnym, etycznym, że w
panie
ogóle
ale służby specjalne są jednak bezradne i wiele osób mówi, no tak, państwo polskie nie radzi sobie ze złapaniem człowieka podejrzanego o poważne przestępstwa.
Ale państwo polskie działa zgodnie z prawem. To nie jest historia, zabili go i uciekł, i że ktoś pojedzie nagle i porwie zbiegów, tylko działamy zgodnie z prawem. Jeżeli sąd nie wydaje europejskiego nakazu aresztowania, to się odwołujemy. I tak rzeczywiście jest,
to znaczy,
więc nie mogą państwo mówić,
że... Jeśli chodzi o Marcina Romanowskiego, to nadal nakaz, europejski
tak,
nakaz aresztowania
jakby łączy
obowiązuje.
Łączy te dwie sprawy, pokazując, że to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość może mówić, że tutaj dzieje się jakieś bezprawie. Zdarzyło się, że sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. My to uszanowaliśmy. Tutaj akurat jest europejski nakaz aresztowania. Nagle pan Romanowski twierdzi, że jest poza terytorium Unii Europejskiej, każe ze sobą korespondować do Naddniestrza. A dla państwa to jest w ogóle historia... No nie ma problemu. I ja się bardzo dziwię. Dziwię się również panu posłowi Uścińskiemu, bo akurat z pana ugrupowania pan poseł Szczucki został za dużo, znaczy w ogóle za żadne wykroczenie w mojej ocenie, po prostu wyraził swoje zdanie na temat sędziów Trybunału Konstytucyjnego i tego, czy pan prezydent powinien odebrać ślubowanie, czy nie. I został zawieszony w prawach członka partii. Tymczasem Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski mają bardzo poważne zarzuty, uciekają przed wymiarem sprawiedliwości, nie wypełniają obowiązków posła. I Prawo i Sprawiedliwość mówi, nie ma problemu.
To zaraz oddam głos panu posłowi Uścińskiemu. Ja tylko przypomnę, że Jarosław Kaczyński wysłał list do Zbigniewa Ziobry, nawołując go, żeby zaprzestał wydawania w taki sposób pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości i że wszelka odpowiedzialność, tutaj cytuję, polityczna, ale także w innym wymiarze, w domyśle karnym, będzie spoczywać na panu pośle. To był list Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Ziobry. Bardzo proszę, panie pośle.
Pani redaktor, muszę jedną rzecz sprostować, bo pani wcześniej siała dezinformację, jeśli chodzi o lukę VAT. Przepraszam, ale znalazłem wykres. 2015 rok, luka VAT 24,6%. Najniższa była w 2021 roku, bo z 24 w 15 do 5,6 w 2021 roku obniżył Mateusz Morawiecki lukę VAT. Faktycznie w 2022 roku wzrosła
ale to ja powiedziałam,
do 8,4%.
Ja to dokładnie powiedziałam.
Pani redaktor, w
że zaczęła rosnąć w 2022 roku.
Roku pani powiedziała nie, że zaczęła rosnąć, tylko że była bardzo wysoka. Wzrosła z 5,6 do 8,4, ale gdzie to się ma do 24% z 15 roku? A dzisiej od 22
pośle,
roku
powiedziałam,
9,6%.
Proszę mi nie zarzucać kłamstwa, ponieważ ja wiem, co powiedziałam.
Dalej rośnie ta luka.
Panie pośle, ja wiem, co powiedziałam. Powiedziałam, że w 2016 roku rząd PiS, wykorzystując zresztą projekty przygotowane przez Mateusza Szczurka, ograniczył lukę VAT-owską. I to powiedziałam, więc bardzo proszę mi nie zarzucać kłamstwa. Teraz przejdźmy do sprawy Marcina Romanowskiego.
W każdym razie luka VAT była skutecznie ograniczana przez rząd Mateusza Morawieckiego, a obecna koalicja nie potrafi sobie z tym poradzić.
Luka VAT-owska spadła od 2022 roku. Tak, to no idźmy do sprawy Marcina Romanowskiego.
W 2021 roku była najniższa i państwo nie doprowadziliście do tego, co było w 2021 roku. Macie cały czas wyższą, ona teraz rośnie. Natomiast jeśli chodzi o
Marcina
Romanowskiego,
nie
pani redaktor, to już jest takie, nie wiem, drugi tydzień chyba komentujemy cały czas tą samą sprawę. Cały czas nie wiemy, gdzie jest ten Romanowski i wszyscy komentują to tak samo i kolejny, usłyszy pani taki sam komentarz. Jeśli pan Marcin Romanowski nie może w Polsce liczyć na uczciwy proces i schronił się na Węgrzech, w kraju europejskim, uzyskał tam azyl, to była sytuacja dopuszczalna, wręcz usprawiedliwiona. Natomiast, no jeżeli, ale aczkolwiek zaznaczam, że ja nie wiem, gdzie jest Romanowski, ale jeżeli miałby uciekać pod skrzydła państwa, które czy państwa, czy pseudopaństwa, bo to jest nieuznane państwo na Naddniestrze, które jest właśnie we wpływach Putina, no to nie przystoi, nie powinno to mieć miejsca. Pan Romanowski powinien spojrzeć na swoich kolegów typu, nie wiem, Darek Matecki, który no, przez jakiś czas przez tą władzę był przetrzymywany, pewnie też niesłusznie w areszcie i jakoś to przeżył. No,
słusznie Matecki akurat. Więc,
są poważne zarzuty, które z nim ciążą.
Jest chyba akt oskarżenia nawet.
Jest akt oskarżenia, sprawa toczy się w sądzie.
Próbę zakucia kajdanki, którą obecna władza chciała zastosować wobec Zbigniewa Ziobry. Tam mamy sytuację z człowiekiem ciężko chorym, na bardzo ciężką chorobę, dla którego ten pobyt w areszcie żurkowskim mógłby się skończyć tragicznie.
Dobrze, proszę państwa, bo musimy kończyć. Musimy kończyć.
Mógłby, że tak powiem.
Panie redaktor, ja jeszcze się nie odniosłam króciutko do tej kwestii.
Dać się troszeczkę przeczołgać tej władzy, która to władza bardzo chce czołgać
polityków. Kropka, naprawdę, bo rzeczywiście pani minister Żelazowska, a musimy zmierzać do końca.
To jest bardzo smutne, że panowie, jako koledzy Marcina Romanowskiego, nie wiecie, gdzie on jest i właściwie to się tym wcale nie przejmujecie. To też o czymś świadczy. Natomiast z dużym prawdopodobieństwem Marcin Romanowski przebywa w Tyraspolu, czyli w regionie, w Mołdawii, regionie separatystycznym, który jest kontrolowany przez rosyjskie służby. A to już jest problem polityczny i to jest problem dotyczący zagrożenia bezpieczeństwa, bo wiemy, jaką mamy sytuację teraz na wschodzie. Na Ukrainie jest wojna, gdzie agresorem jest Rosja. Natomiast oczywiście, że Marcin Romanowski może wrócić do kraju i może poddać się procesowi sądowemu i o jego winie zadecyduje sąd. Absolutnie ma takie prawo.
Proszę państwa, możemy kończyć.
Najlepiej byłoby, gdybyście tak jak posła
Króla, państwa,
ale
kończyć.
Nie zgodziliście się, ale na dlaczego? Arestowanie posła Króla za łapówki wielomilionowe.
Musimy kończyć.
Marcin Romanowski ma prawo.
Proszę państwa, no niestety muszę państwu przerwać. Proszę państwa, panie pośle, muszę państwu przerwać. Zmierzamy do końca. Bardzo proszę, państwo nie mówcie jednocześnie. Zmierzamy do końca. Ja chcę tylko powiedzieć, i to naprawdę chodzi o przytoczenie faktu, sąd zdecydował o umieszczeniu Zbigniewa Ziobry nie w areszcie, ale w zakładzie leczniczym, o czym wiele osób zapomina. Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję
Piotr Uściński,
bardzo.
Rozwój Plus, Bożena Żelazowska, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Bardzo
Alwin
dziękuję.
Gajadur, Kancelaria
dziękuję
Prezydenta.
Uprzejmie.
Wybory w toku wydawał Jakub Żebrowski. Program realizowały Jana Cech i Daria Kędziora. O godzinie 10 informacje TOK FM, a po nich program Wspólna Sobota. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia.
A już za chwilę w programie Wspólna Sobota porozmawiamy o tym, jak oszukują nas skanseny. Zastanowimy się, czy twórczość Ryszarda Kapuścińskiego nie traci na aktualności i przyjrzymy się mniej znanym obliczom Cypru. Zapraszamy już po informacjach TOK FM. Anna Sobańda i Rafał Turowski.
Autopromocja.
Czy wiecie, że kiedy Władimir Putin przyjeżdża do jakiejś rosyjskiej miejscowości, to ceny na stacjach benzynowych są zmieniane i zaniżane, tak żeby ludzie mogli kupić benzynę za niższą cenę, ale też żeby Putin nie zobaczył, że ceny benzyny są tak wysokie. Czy władza rosyjska boi się też rosyjskiego społeczeństwa? W Rosji dzieje się wiele i warto o tym rozmawiać. I właśnie o tym w najbliższym wydaniu jest temat. W niedzielę o godzinie 11:00. Agata Szczęśniak, zapraszam.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empik. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
Lidl, to się opłaca.
3, 17, 41.
Co tak liczysz?
Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
O, ja też umiem liczyć.
8, 11, 15.
A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
Pani Celinka wie, co jest super.
Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
W tę sobotę kefiry. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu... 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
Volkswagen.
Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze.